świat ludzkich uczuć.
Tomasz Gocka, program realizujący, Anna Kaszczyc. Witamy Państwa ponownie i zapraszamy na audycję Świat ludzkich uczuć. Studio goszczę księdza Roberta Staszuka. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I zapraszamy Państwa na kolejną audycję dotyczącą tematu przebaczenia, temat rzeka. Dzisiaj kolejny fragment tego tematu będziemy chcieli poruszyć i zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Można się włączyć w naszą rozmowę pisząc na gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer do studia 644-65-55 kierunkowy 25.
Gdzie noc gubi mrok,
Świat ludzkich uczuć.
Od kilku audycji mówimy Państwu o przebaczeniu i dzisiaj chcemy ten temat kontynuować, ale zanim zaczniemy, to jeszcze mała taka informacja dla naszych słuchaczy, tych, którzy nas słuchają cyklicznie i tych, którzy dopiero dzisiaj zechcieli nas posłuchać. Mikołajki w końcu mamy, więc mamy również dla Państwa upominki mikołajkowe. Czekamy na SMS-y z danymi adresowymi Państwa. Pod koniec audycji kilka osób nagrodzimy takimi upominkami. A zaczynamy o temacie przebaczenia dzisiaj od strony przebaczania, które czasami jest przebaczeniem za wszelką cenę. O tym chcemy Państwu dzisiaj powiedzieć. Może to tak zabrzmieć trochę dziwnie. No bo jak to ja przebaczam za wszelką cenę, kiedy mi się to zdarza, no jak to, w jakich sytuacjach w moim życiu miało to miejsce, albo w jakich sytuacjach chciałem przebaczyć za wszelką cenę. Dzisiaj warto się nad tym zastanowić, czy takie sytuacje w Państwa życiu miały miejsce. No i dzisiaj chcemy trochę więcej na ten temat, bo w poprzedniej audycji co prawda mówiliśmy o znalezieniu pozytywnego sensu wydarzeń w sytuacjach, które nas krzywdzą, ale warto też się zastanowić nad tym, czy jeśli przebaczamy, nie robimy tego za wszelką cenę.
Można byłoby sformułować ten temat: nie chci przebaczyć za wszelką cenę albo na siłę. To brzmi trochę prowokacyjnie i proszę Państwa, temat przebaczenia bardzo złożony, to już to wiemy. Jest to jakiś proces, który w nas się dokonuje na przestrzeni lat i życia, jako bogate doświadczenie, które w nas jest i ono trwa, po prostu trwa. Myślę, że przebaczenie w nas będzie trwało aż do śmierci. Dotyczy ono różnych naszych aspektów życia. Ale ta niepewna droga przebaczenia, która w nas jest, bez wątpienia, może nas zdziwić albo zaskoczyć taką wymową tematu. Nie? Nie chcę przebaczyć za wszelką cenę. Nie zmuszaj się do przebaczenia. Dla wielu osób to może być zaskoczenie. Jak to? Przecież słyszymy, że kapłani zachęcają nas, żebyśmy się uczyli przebaczać. Żebyśmy przebaczali. Jeśli nie wybaczamy, zamykamy się na Boże miłosierdzie, na Bożą łaskę. Wtedy zamykamy się na otwartość na ludzi, na samego siebie.
No właśnie, jakbyśmy tak zostawili ten
rozwijać.
Początek, nie chcieli przebaczać.
Nie chcieli przebaczyć za wszelką cenę.
To tak
nie
trochę...
zmusza się do przebaczenia. Dlaczego taki temat? Dlatego, że jeśli jest przebaczenie na siłę, za wszelką cenę, to pytanie, czy tam jest naprawdę przebaczenie. Też możemy tak na to spojrzeć. A więc kiedy się angażujemy głębiej w fazę duchową przebaczenia, możemy szybko zobaczyć, że sam wysiłek woli naszej nie tylko prowadzi do celu, może nie tylko nie prowadzi do celu, to chciałem powiedzieć, ale może też nawet zaszkodzić. Dlaczego tak? Pomyślmy sobie o czymś takim. Człowiek zmusza się do przebaczenia. Robi wszystko, modli się godzinami. Do kościoła przychodzi, ofiaruje msze święte, spowiada się, mówi, że ma z tym problem. Cała nasza sfera emocjonalna, życiowa jest tutaj bardzo mocno poraniona, czy jakoś tam trudna, rozbita. Ja się zmuszam, ja chcę wybaczyć. Mówimy: Ojcze nasz, odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Komentarz do Ojcze nasz w Ewangelii Mateusza jest jednoznaczny i możemy go rozumieć no właśnie w taki sposób, że jeśli nie wybaczymy, to i Bóg nam nie wybaczy. Jeśli chcesz przyjść przed ołtarz i dar swój ofiarować, najpierw idź się pojednaj ze swoim bratem. Belki we własnym oku nie dostrzegasz, a widzisz drzazgę i tak dalej. Piotr będzie mówił: ile razy mam przebaczyć, Panie Jezu? Czy aż 7 razy? A Jezus mówi: Piotrze, aż 77 razy, czyli zawsze. Więc w kontekście tych wszystkich wypowiedzi taki temat: nie zmusza się do przebaczenia za wszelką cenę. Ty nic nie musisz robić, jesteś wolnym człowiekiem, masz wolną wolę, decydujesz, to jak to właściwie rozumieć? I powiedzieliśmy przed chwilą, że nawet takie zmuszanie się może nam zaszkodzić w przebaczeniu. Nadchodzi taki moment, żeby też pozbyć się, bo to mam na myśli, subtelnej pychy, takiej chęci panowania nad moim przebaczeniem. To znaczy, to ja wybaczam, ja odpuszczam, ja daruję Ci to, co mi zrobiłaś. Nie? Więc często w takim podejściu do przebaczenia grozi nam subtelna pycha. Licząc tylko na własne siły, na taki mój własny upór, w chęci przebaczenia, często, niestety, w sposób niezdrowy szukamy samego siebie. I teraz trzeba byłoby odrzucić chęć bycia jedynym podmiotem udzielanego przebaczenia, a w konsekwencji poczucia władzy, którą ono mogłoby ci przysporzyć. Bo tak naprawdę przebaczenie dokonuje się wtedy, kiedy człowiek doświadcza przebaczenia, kiedy ktoś mu wybacza, a nam wybacza zawsze Bóg. Będziemy o tym dokładniej mówić sobie następnym razem, co to znaczy otworzyć się na Boże przebaczenie, na Bożą miłość. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o tym, żebyśmy się za wszelką cenę, na siłę, nie zmuszali do przebaczenia. I nie znaczy to, że będziemy potępieni i Bóg nas do piekła wrzuci i tam będzie na wieki, nie wiem, źle, będzie wielkie cierpienie. No bo jeśli ja nie potrafię wybaczyć, nie w znaczeniu nie chcę, nie w znaczeniu, że jestem uparty, zawzięty. Chociaż ten moment też może istnieć. Ale to wynika często z tego, że nie potrafię, nie umiem, nie wiem jak. I wtedy człowiek się oskarża. Paradoksalnie jesteś poniżony, wykorzystany i jeszcze sobie dokładasz, że nie umiesz wybaczyć. Bo ty za wszelką cenę chcesz wybaczyć. Ty musisz wybaczyć. Bo mówi o tym Ewangelia, mówi o tym Kościół, mówi o tym ksiądz. Więc jak to rozumieć? Teraz ta subtelna pycha, jeżeli my chcemy na siłę wybaczyć, ja sam chcę tego dokonać, to wtedy sobie przypiszę wszystkie zasługi i to będzie duchowa pycha tak naprawdę, a nie wolny akt przebaczenia w miłości i w wolności. Więc chodzi o to, żeby się oczyszczać ze wszystkich fałszywych motywacji, jakie moglibyśmy przyjąć, aby przebaczyć, ponieważ one będą zniekształcać piękno i prawdę tego gestu. I tym samym będziemy też się otwierać w sobie. Będziemy też czynić w sobie miejsce, które jest niezbędne, aby tam mogła zagościć łaska przebaczenia, która dopełnia tego działania. Mówiliśmy dłuższy czas o działaniu człowieka, o jego wysiłku. Będziemy mówić teraz więcej o działaniu Boga. Ludzki wysiłek, ludzka praca i Boża łaska powinny iść razem, ale dokonuje przebaczenia w nas tak naprawdę Bóg. Dlatego, że każdemu człowiekowi zostało wszystko wybaczone. My nie mamy argumentu jako ludzie, żeby wybaczać, gdyby nie było Bożego przebaczenia. Jak nie ma tego argumentu, że Bóg nam wybaczył, że Bóg pokonał nasz grzech na krzyżu, że Bóg nas kocha miłością bezwarunkową, że pokonał nasze cierpienie, śmierć, pokonał szatana, że ofiarował to z miłości za darmo, że nas stworzył dla nas samych, że nas chce w niebie, to gdyby nie było tych argumentów, to trudno wtedy znaleźć na przykład argument, żeby wybaczać komuś, kto dokonał wielkich zbrodni, wielkiego zła. Wtedy będzie tylko sprawiedliwość osądzić i rozstrzelać. Natomiast obok sprawiedliwości można jeszcze coś więcej zrobić, wybaczyć. Czy sobie, czy komuś, czy Panu Bogu. Argumentem pierwszym jest miłość Boga. W trakcie tego etapu będziemy się uczyć wyrzekać każdego pragnienia samowystarczalności, niezgodnego ze wzniosłym charakterem przebaczenia. Będziemy się przygotowywać do tego, żeby zrezygnować z chwalebnego pragnienia osobistej doskonałości. To wszystko po to, by pozwolić się opanować Bożemu tchnieniu, Bożemu działaniu, Bożej łasce. W ten sposób nadal będziemy utrzymywać swój statek na kursie ku przebaczeniu, ale będziemy przestawać wiosłować, aby pozwolić boskiemu wiatrowi nas przemieszczać. Pozwolić Bogu, żeby Bóg działał w nas i dokonywał przebaczenia. Bo w istocie rzeczy łaska przebaczenia dokonuje się w nas, ale mocą Boga. Gdy człowiek pozwala Bogu działać w sobie. Począwszy od momentu, w którym postanowiliśmy przebaczyć, wymagaliśmy od siebie sporej takiej osobistej ascezy. Wszystkie te etapy, o których mówiliśmy sobie wcześniej, bardzo mocno akcentują człowieka, jego naturę, nasz ludzki wysiłek. I to nie jest złe, to jest bardzo dobre. To, co po ludzku mamy wykonać, to trzeba to wykonać. Mówimy, że łaska na naturze bazuje, a natura na łasce. To się z sobą współprzenika, czyli ludzki wysiłek i działanie Bożej łaski. I teraz przebaczenie wykracza poza naszą ascezę, poza nasz wysiłek, praktykowaną w porywie chęci, decyzji, dobrej woli, ponieważ jest ono innego porządku. Jest to porządek relacji, więzi osoby z Bogiem. Akceptujemy, że nie jesteśmy jedynymi sprawcami przebaczenia, lecz współpracujemy z boskim działaniem. Właśnie o tym mówił Jezus Chrystus, kiedy wisiał na krzyżu. Nie chciał sam udzielić przebaczenia swoim oprawcom, ale prosił Boga Ojca, by to dla Niego zrobił. Mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
To znaczy tak niewiele, prawie nic. W półmroku Jego twarz, monety błysk. Tylko dotknięcie ciepłe rąk, gdzieś w tunelu metra są. Na twardej ławce kilka słów, jakaś ballada, jakiś blues. Czy może świat odmienić jeden gest? I czyjeś słowa dwa, co brzmią jak wiersz? Powrotny bilet czytam dziś, jak od ciebie niewysłany list. Może odnajdę właśnie tu miejsce na ziemi, mały punkt, sens niemówiony w słów. Dźwięk niezagranych nut, blask niezapalonych jeszcze lamp. Nie mów nic na strunach szyn orkiestry. Szukałam zawsze ciebie, dobrze wiem. Nie muszę dalej iść, by znaleźć cel. Nowe podróże, chociaż raz, na plakacie moja twarz. Mocno mnie przytul, powiedz mi, że chcesz na zawsze ze mną być.
To znaczy tak niewiele, tylko my. Kto się obudzi z nas, czy ja, czy ty? Bo rzeczywistość była snem, noc za nocą, dzień za dniem. Czy mam powiedzieć, kocham cię, czy prosić, zostań, nie zostawiaj mnie.
Niemówionych słów, dźwięk niezagranych nut, blask niezapalonych jeszcze lat. Nie mów nic, czy słyszysz mnie w zamęcie. Dźwięk niezagrany.
świat ludzkich uczuć.
I powracamy do rozmowy. Jeszcze przypomnę numer skrzynki SMS-owej 509-056-590. Czekamy na Państwa dane adresowe. Kilka osób spośród Państwa wylosujemy pod koniec audycji, żeby przekazać Państwu mikołajkowe niespodzianki. Wracamy do tematu przebaczenia za wszelką cenę, bo o tym przebaczeniu dzisiaj mówimy i chcemy Państwa uwagę zwrócić na to, że czasem nie warto chcieć przebaczyć za wszelką cenę.
Dobrze to dodałaś.
Bo do przebaczenia jak najbardziej Państwa namawiamy w wielu sytuacjach.
Zachęcamy wręcz. Zachęcamy, to jest potrzebne dla nas w naszym życiu.
Ale warto się zastanowić, czy tego za wszelką cenę nie robimy i czy rzeczywiście wtedy jest to przebaczenie.
Przynajmniej bywa tak, nie wiem, czy Państwo tak macie w życiu. Ja tak przynajmniej mam, że na siłę chcę wybaczyć, zmuszam się do tego, modlę się i wydaje mi się, że sprawa jest załatwiona. Ale po jakimś czasie to wszystko znowu wraca jeszcze z większą siłą i okazuje się, że wcale tak nie jest. Czy albo tak mi się wydaje, albo tak naprawdę jest. Do czego zmierzam? Że co może nam przeszkadzać w przyjściu przebaczenia? W przyjściu, bo przebaczenie jest łaską. Nam się często wydaje, że to ja wybaczam, bo ja decyduję, ja wybieram, podejmuję decyzję. Zgoda, to jest moje działanie ludzkie. Natomiast przebaczenie jest łaską. Teraz, kiedy łaska przyjdzie jako dar Pana Boga, to my tego nie wiemy. My się mamy na łaskę Pana Boga otworzyć i o nią prosić. Panie Boże, daj mi łaskę przebaczenia, albo żebym mógł wybaczyć. Albo wybaczyć sobie, albo komuś, albo Tobie. To bywa różnie. I teraz, co może nam przeszkadzać w przyjściu przebaczenia do nas, do naszego serca? Moja zawziętość. Możemy tego nie być świadomi. Dlaczego moja zawziętość? Taki przykład. Otóż ktoś nad tym się zastanawiał. Był to pewien kapłan, który miał taką myśl, by nie upierać się przy chęci przebaczenia. Może ja muszę. Nie rozumiał tego za bardzo, ale była taka myśl. Ona do niego przyszła wtedy, kiedy usłyszał historię pewnego zakonnika. Był to misjonarz, który bezskutecznie, zrywami woli, zmuszał się do przebaczenia. Ten żarliwy misjonarz poświęcił się ciałem i duszą ewangelizacji, pracy dla swoich wiernych, na misjach. Ale nie wszyscy jednakowo doceniali jego metody apostolskie. Niektórzy obrzucali go kalumniami. Dotarły też te różne zarzuty do jego uszu, ale też i do uszu przełożonego prowincjała, który tym się zaniepokoił i niestety też nakazał zakonnikowi, misjonarzowi, opuścić misję i wracać natychmiast do kraju. Łatwo zrozumieć, że po tylu latach apostolskiego poświęcenia nasz misjonarz był tym kompletnie przybity, widząc zawalającą się w jednym momencie całą swą działalność misjonarską. Włożył to całe serce, tyle lat pracy, trudu, zdrowia i nagle musi zostawić, bo są jakieś zarzuty, są jakieś tam komentarze. Nieważne, słuszne, niesłuszne, ale musi zostawić coś, czym żył. I to było trudne. Myślę, że chwilami mamy takie chwile w życiu, że musimy podjąć takie decyzje. I po kilku miesiącach odpoczynku, refleksji, rozmyślań, chciał się wyzwolić od urazu, który go niszczył. W jego sercu pojawił się głęboki, wyczerpujący uraz, który zatruwał mu życie i postanowił przebaczyć swemu prowincjałowi krzywdę i cierpienie, których od niego doświadczył. On się czuł skrzywdzony. Decyzja według niego była niesprawiedliwa. Być może obiektywnie było to prawdą. Ale niemniej cała sytuacja go bardzo raniła i nie potrafił sobie z tym poradzić. Zaczął od modlitwy. Prosił innych o modlitwę za siebie. Wielokrotnie w ciągu dnia powtarzał pod adresem swego prowincjała. Przebaczam Ci. Uwolnię się od tego. Na pewno Ci przebaczę, bo Chrystus przebacza. Ja też Ci wybaczę, więc tak się modlę. Lecz był to daremny oczywiście trud, bo nic nie było w stanie zmniejszyć jego goryczy. A wprost przeciwnie, jego upór w chęci przebaczenia utwierdzał go tylko w urazie. Im bardziej chciał, tym rósł większy jeszcze uraz. I trochę taki zdesperowany uciekł się do takiego sposobu. Rekolekcje zamknięte z jednym celem. Sukces to przebaczenie. po to jadę na rekolekcję, aby w końcu sprawę załatwić i się uwolnić od urazu, od złości, od gniewu do prowincjała, do przełożonego i mu wybaczyć. Wziął się do pracy od samego początku swego wyłączenia się, był sam na rekolekcjach, z nikim nie rozmawiał, dużo modlitw, medytacji i rozmyślań. Wziął się za lekturę o przebaczeniu, długie godziny w kaplicy i powtarzanie formuły przebaczam ci. Chwilami sądził, że osiągnął cel, ale następnego dnia budził się z tą samą raną w sercu. Wieczorem czwartego dnia podczas medytacji w kaplicy wziął machinalnie Nowy Testament. Otworzył, na chybił trafił i się natknął na tekst o uzdrowieniu paralityka. Uwaga faryzeuszy, tylko Bóg może przebaczyć, rzuciła mu się w oczy. Tylko Bóg może przebaczyć. Natychmiast zakonnik zrozumiał bezużyteczność upierania się przy przebaczeniu opartym tylko na własnych siłach. Zrozumiał w końcu, że ta żądza władzy nim kierowała. Subtelna pycha, że to ja wszystkiego dokonam mocą własnej woli, wysiłku, decyzji i siły. Jego wzniosłe gesty służyły jedynie ukryciu upokorzenia i gniewu. Pod tą decyzją na siłę, by wybaczyć, krył się gniew i chęć upokorzenia. Zdał sobie sprawę ze skrytego pragnienia, by się pokazać moralnie wyższym od swego prowincjała i tym samym dokonać na nim, ciekawe, subtelnej zemsty. Przebaczając mu, dokonuje zemsty. Tak może być. I to odkrycie zaprowadziło go do całkowitego powierzenia się Bogu. Boże, powierzam Ci to moje przebaczenie. Powierzam Ci siebie, tą ranę, ten ból, to upokorzenie, całą sytuację. Zawierzam Ci moją przyszłość. Zaczął się odprężać, a potem doprowadził się do stanu, w którym mógł przyjąć łaskę przebaczenia, lecz nie wiedząc, kiedy i gdzie zostanie mu ona udzielona. Bo to jest łaska Boga, a Bóg daje nam łaski, kiedy chce, jak chce, komu chce.
Nie można się nastawić na
nie
to,
można.
W tej chwili.
Tak. Dwa dni później odniósł wrażenie, z początku nieokreślone, a potem coraz bardziej jasne, że coś się w nim uwalniało. I począwszy od tego momentu, czuł zalewający go pokój. Jego serce stało się mniej ciężkie, a dusza wyzwolona. Pojawił się pokój, radość, wolność. Ciekawe, nie odczuwał już potrzeby wypowiedzenia swej magicznej formuły przebaczam ci. Uraz wypuścił go z uchwytu, a przebaczenie zamieszkało w nim na stałe. Tylko Bóg może przebaczyć.
I za chwilę wrócimy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
How did I ever let you slip away? Never knowing I'd be singing this song someday. And now I'm sinking, sinking to rise no more. Ever since you closed the door, if I could turn back the hands of time, then my darling, you still be mine. If I could turn back the hands of time, then darling, you'd still be mine. Funny how time goes by, blessings are missed in the wink of an eye. Oh, why, oh, why, oh, why should one have to go on suffering when every day I breathe, please please come back to me. And if I could turn back the hands of time, then my darling, you would be mine. If I could turn back the hands of time, then my darling, you still be mine. Enough love, oh, 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 for both of us. But I did you wrong. I admit I did. But now I'm facing the rest of my life alone. Oh.
Rozmowy. Czasami zdarza się też tak, że przebaczamy za wszelką cenę, bo wydaje nam się, że tak jest moralnie, tak powinniśmy postąpić. Mhm. Tego od nas oczekuje, nie wiem, otoczenie, tego od nas oczekuje chociażby, znaczy chcąc się dostosować.
Moja pobożność.
Właśnie. I ksiądz, dekalog mi o tym mówi.
Ewangelia.
I przykazanie miłości i tak dalej.
Ja trochę tak boję się, bo wkładam kij w mrowisko, czy czegoś nie podważam w myśleniu ludzi naszym. Ale tak to czuję, tak to rozumiem, że nie da się na siłę czegoś zrobić wbrew sobie. Dorastamy do pewnej decyzji, ale przede wszystkim to, co powiedzieliśmy wcześniej, że przebaczenie jest łaską Boga i możemy się na tę łaskę otworzyć, prosić o tą łaskę. To mogę zrobić. Ale skoro to jest łaska, to Bóg ją daje, kiedy chce i jak chce. Ja mam się zgodzić na to, że tak będzie, mam czekać, mam być cierpliwy. Więc mam zrezygnować z własnej kontroli, z własnych decyzji, jakby z rządzenia Bogiem, z wymuszania na Nim. On nie jest marionetką. To nie jest supermarket Biedronka, że przychodzę, płacę i biorę. Nie? Bóg jest osobą, z którą mam mieć jakiś kontakt osobowy. To jest miłość, to jest więź. I stąd tutaj właśnie, Aniu, co mówisz, że też może być taka może być pułapka, że możemy sprowadzić przebaczenie do moralnej powinności. To też może być pułapka. I to jest też ta racja, która mówi nam o tym, by odrzucić przebaczenie jedynie siłą woli. Przebaczenie nie może być narzucone przykazaniem czy moralną regułą. No i tu może się wiele osób albo zdziwić, albo obruszyć. Jak to? Przecież w Ojcze Nasz jest powiedziane. W Ewangelii sam Jezus wybaczał.
Powinniśmy wybaczyć.
Powinniśmy wybaczyć. Niejako narzucone właśnie ewangelicznie. Łatwo się na tym poślizgnąć i pozbawić przebaczenia spontaniczności i bezwarunkowości, takim nakazem moralnym. Ja muszę przebaczyć, powinienem. To jest niebezpieczne, takie podejście do przebaczenia. Tak uważam. Myślę, że właśnie tak myślał święty Piotr, kiedy pytał Jezusa: Panie Jezu, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Czy aż 7 razy? Właśnie, Żydzi lubili liczyć. I Piotr, przejęty bez reszty taką legalistyczną troską, pragnął precyzyjnych zasad dotyczących przebaczenia, żeby nimi się kierować w swych moralnych sądach. Niech mi Pan Jezus jasno określi od do.
No ile mogę.
I wiemy, znamy odpowiedź Pana Jezusa. Nie mówię Ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Odpowiedź Jezusa daje jasno do zrozumienia, że przebaczenie nie wchodzi właśnie w zakres etyki obowiązku, powinności, przymuszania. Przebaczyć mam zawsze, ale żeby wybaczać, trzeba tą łaskę w sobie mieć. To już wcześniej powiedzieliśmy sobie, czyli przebaczenie dotyczy mistyki, której zasada opiera się na zażyłych stosunkach między Bogiem a człowiekiem, na miłości. Ja wybaczam o tyle, o ile doświadczam miłości przebaczającej Boga, o ile się na miłość Boga otwieram, która mi wybacza, bo jestem grzesznikiem. Kto z nas nie grzeszy? Wszyscy grzeszymy, a więc wszyscy potrzebujemy przebaczenia. Wszyscy bez wyjątku. Teraz jeżeli ja na miłość Boga się nie otwieram, która mi wybacza, to jak ja będę zdolny wybaczać innym? Jeśli nie mam miłości Boga, relacji z Nim, otwartości na Niego, to jak ja mogę tę łaskę przebaczenia otrzymać w stosunku do samego siebie bądź do innych ludzi? To jest niemożliwe. I to właśnie mówi Jezus. Przebaczenie to nie rezultat przykazania. Ono zakłada w myśli Jezusa nawrócenie serca. Mojego serca, mojego wnętrza. To jest wybór stylu życia, jak chcesz żyć, człowieku. Żyć własnym życiem, rządzić się własnymi prawami, robić tak, jak uważasz. A dlaczego tak? Bo tak, bo to jest moje zdanie, moja decyzja i mój wybór, moje przekonania. Czy pytać: Boże, jaka Twoja wola jest? Jak Ty widzisz moje życie? Czy spojrzeć na własne grzechy okiem własnego osądu, czy spojrzeć na własne grzechy okiem miłosiernego Boga? To są pytania, które wydaje mi się, że są takie fundamentalne, też, które się tyczą przebaczenia. Więc co by z tego wynikało, że ktoś miałby uważać, że żyje życiem samego Boga, jeśli nie otrzymał go w darze? Ten jest ślepy albo w jakiś sposób zamknięty, no bo każdy z nas otrzymał wszystko od Pana Boga jako łaskę. I tylko z serca wolnego, obdarowanego łaską, może wypływać moc przebaczenia. Słuchając niekiedy nas, księży, mnie, ja wiem sam po sobie, że też popełniałam takie błędy. Mówiliśmy o tym często, żeby nakłaniać ludzi wiernych, chrześcijan, katolików, żeby odwrotnie myśleli, że nacisk jest często położony bardzo duży na obowiązek przebaczenia. I to sprawia wrażenie, że przebaczenie byłoby tylko owocem szlachetnej woli człowieka, bez potrzeby łaski Bożej. Że ja mogę sam wybaczyć, jeśli tylko chcę i podejmę taką decyzję. Ja się będę modlił, Panie Boże, a Ty mi w tym pomóż, żebym wybaczył. W tym się kryje właśnie ta pycha. Ja chcę Boga użyć do własnych celów, żeby wybaczyć. Bóg jest mi potrzebny jako narzędzie do przebaczenia komuś bądź sobie na przykład, nie? A to jest zupełnie inaczej. Ja potrzebuję Bożej miłości, Bożej łaski, żeby Bóg we mnie wybaczył to, czego nie potrafię sam dokonać. To jest zupełnie inna optyka, inne podejście. To Bóg jest w centrum, a ja potrzebuję Jego pomocy. Mogę mówić tak, że Panie Boże, proszę Cię, daj mi łaskę, ale w głębi duszy może być zupełnie inaczej. Warto dotykać serca w tym momencie, a nie tylko zachowań zewnętrznych. Przez takie wypowiedzi ktoś może utrzymywać twierdzenie czy takie wewnętrzne myślenie albo żyć w złudzeniu co do możliwości przebaczenia. Dlatego też nie ma co się dziwić, że wskutek powtarzających się różnych porażek w przebaczeniu wielu ludzi wielu ludzi doświadcza zniechęcenia. Poddają się, mówią o sobie, jestem zły, nie jestem dobry, nie potrafię wybaczać, jestem do niczego, jestem wielki grzesznik, jestem uparty, zawzięty. Wszystko wraca, tyle było modlitw, spowiedź jest niepotrzebna, modlitwa też, to wszystko nie ma sensu. Tyle lat praca, a to wszystko wraca. Może tak być jako proces, ale pytanie fundamentalne, czy ja proszę o łaskę przebaczenia, bo Bóg wybacza we mnie, a nie tylko ja sam. Pewne praktyki religijne Kościoła nie zawsze potrafiły uniknąć tej fałszywej koncepcji przebaczenia. Tutaj ja się biję w piersi. Nie mówię, że wszyscy księża są tacy, czy cały Kościół jest taki, ale wiem sam po sobie, że ja na przykład tak podchodziłem do przebaczenia. To jest moja decyzja na człowieku. Nad czym tu się zastanawiać? Jeśli ktoś ci wyrządził krzywdę, no albo wybaczasz, albo nie decydujesz i tyle. Oddajesz to Panu Bogu, temat załatwiony. Co tu się jeszcze rozwodzić? Ale na przykład sam doświadczałem tego, że tak robiłem, a gdzieś później coś wracało. I dlaczego to wraca? O co chodzi? No właśnie, bo to jest łaska Boga. Ja o łaskę Boga nie prosiłem. Ja uważam, że ja sam sobie poradzę, a Pan Bóg jest mi potrzebny do tego. Mhm. Więc taka subtelna pycha, no, postawienie siebie na pierwszym miejscu. Pomyślmy o takich dawnych, niegdyś wytycznych udzielania sakramentu pojednania, sakramentu pokuty. Odzwierciedlały one zbyt taką prawną, legalistyczną mentalność. Mówiono o konfesjonale, o spowiedniku, jako o sędzim, o obowiązku spowiedzi, o potrzebie dokładnego wyznawania grzechów. To wszystko nie jest złe, to jest dobre, pod warunkiem, że widzimy miłosiernego Ojca, że mamy relację, więź z Bogiem, że łaska Boga jest nam potrzebna, konieczna wręcz, aby mogła się dokonać w nas przemiana serca, nawrócenie, bo Bóg tego w nas dokonuje, a nie ja sam o własnej mocy. Stąd jak zagubimy miłość Boga, to wtedy widzimy tylko prawo, podejście legalistyczne. I stąd nic dziwnego, że w końcu niektórzy tracili z oczu darmowy charakter miłości Boga do grzesznika. Czyli ja będę musiał na miłość Boga zasłużyć, zapracować wysiłkiem, pracą, a wtedy być może Pan Bóg kiedyś mi da tę łaskę. To nie jest tak. Nie da się na miłość Pana Boga zasłużyć, zapracować własnym wysiłkiem. To jest po prostu łaska darmo dana. Ja mam tylko o nią prosić. Może aż tylko. To chwilami tylko znaczy bardzo dużo, a chwilami niewiele. Czy pewna legalistyczna teologia takiego przebaczenia nie przyczyniła się częściowo do zatarcia dawnego znaczenia sakramentu pojednania, którego ważności dla duchowego wzrostu nie potrafilibyśmy nie doceniać? Wiele osób myślę, że to widzi i to rozumie, stąd ja to też akcentuję, że przebaczenie jest łaską, jest darem Pana Boga. To, co mogę zrobić o własnych siłach, mam wykonać, ale reszty i całego dzieła dokonuje Bóg we mnie.
Za chwileczkę jeszcze wrócimy.
Czasami nie mam siły żyć, walczę z powietrzem, powiekami. Czasami nie mam siły gryźć i siły nie mam na kochanie. Czasami nie mam siły iść, chociaż się za mną pali droga. Czasami nie chce mi się nic, chociaż się życie pcha w ramiona. Czasami jest mi właśnie tak, że siebie mi najbardziej brak. Jak chodzi o nic, to o wszystko, nic nie mówię. czasami boję się za dnia. Tego, co spotka mnie po zmroku. Czasami w nocy szarpie sen, żeby mi w dzień dał święty spokój. Czasami jest mi właśnie tak, że siebie mi najbardziej brak. Jak chodzi o nic, to o wszystko. Nic nie mów, nie mów i bądź blisko. Czasami jest mi właśnie tak, że siebie mi najbardziej brak. Jak chodzi o nic, to o wszystko. Nic nie mów, nie mów i bądź blisko.
Ludzkich uczuć.
Mamy wypowiedź słuchaczki. Już lata próbuję wybaczyć rodzicom decyzją, siłą woli, ale tak się nie da. Wszystko wraca. Jednak od jakiegoś czasu odkrywam, że to, na czym buduję swoje życie, to ja. Wszystko chciałabym sama. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, ale czas zmienić perspektywę.
Bardzo dziękujemy za ten tekst, bo on tak się dobrze wpisuje w to, co mówimy akurat dzisiaj. Pan Andrzej Grabowski właśnie śpiewa.
Czasami nie chce mi się nic.
Nic, żyć, iść, mam dosyć wszystkiego. I proszę Państwa, chwilami jest tak, że powiemy sobie, mam już dosyć, poddaję się. I dopiero wtedy działa łaska. Kiedy ja przestaję działać, wysilać się, trudzić, kiedy mówię, nie potrafię.
A poza tym nie jeszcze umiem, to, co napisała, że czasami chcielibyśmy wszystko sami.
Tak.
A dopiero łącznie wtedy, kiedy sobie Boga odpuszczę, że to nie tylko ja.
Tak. Więc tej prawdy o nas jest tak dużo i to, co my wiemy, czego jesteśmy świadomi, nie znaczy to, że to jest wszystko o nas. Wiele prawd jest ukrytych, często nieświadomych. To nie o to chodzi, żeby to oceniać w kategoriach grzechu, tylko w kategoriach może bardziej poznawania siebie. Że im więcej wiemy o sobie, poznajemy prawdę o sobie, tym jest większa szansa na wolność, na pokierowanie sobą, na rozwój, na zmianę. Tutaj warto na koniec, myślę, naszej audycji jeszcze kilka słów poświęcić właśnie temu niesamowitemu, wyjątkowemu spotkaniu z Bogiem w sakramencie pokuty, w sakramencie pojednania. Mówimy, jest to miejsce nawrócenia, ale też miejsce, o czym mówi papież Benedykt, uzdrowienia i zbawienia. W Piśmie Świętym, kiedyś pamiętam, chyba o tym mówiliśmy trochę, są te fragmenty, czy Księga Izajasza, czy Ewangelia sama, gdzie mówi się o czym, że Bóg leczy rany serc złamanych, Izajasz, i odpuszcza grzechy. Bo któż z nas sam może sobie odpuścić grzechy? To jest niemożliwe. Ewentualnie możemy zapytać, kto pokonał grzech? Tak w ogóle, kto pokonał grzech? Jezus na krzyżu. Nie ma innej osoby, która mogłaby pokonać grzech. Tylko Bóg, tylko Jezus na krzyżu. Więc każdy z nas, jeśli próbuje sam w sobie pokonać grzech, jakiekolwiek zranienie, jakikolwiek problem, trudności, tylko o własnych siłach. Oczywiście ważny jest nasz wysiłek. Ja tego nie chcę lekceważyć ani deprecjonować, że nie rób nic, nie pracuj nad sobą, nie analizuj, nie poznawaj, bo to nie warto, bo Pan Bóg dokona wszystkiego. To też jest nieprawdą. Nasz ludzki wysiłek i Boża łaska. Więc w tym momencie, jeśli człowiek chce sam wszystko pokonać, a zapomina o tym, że dzieło Boga istnieje, odkupienie człowieka, wystarczy Panu Bogu to wszystko oddać, czego doświadczamy, żeby Jego łaska mogła w nas działać. To się łatwo mówi. Ja wiem o tym, że się łatwo mówi, proszę Państwa, ale zgodzić się na działanie Boga w nas, żeby Bóg mógł w nas działać, to nie jest takie proste. To są tematy bardzo trudne, często bardzo duchowe i to jest prawdą, że chwilami dochodzimy do takiego stanu, takiej dojrzałości duchowej przez lata, żeby Bóg mógł w nas działać, żeby mógł nas przemieniać wewnętrznie. Tym takim miejscem szczególnym myślę, że jest też sakrament pokuty. Kardynał Martini, tak mnie to kiedyś bardzo uderzyło, on pisał, że w podejściu sakramentu pokuty są ważne trzy momenty. Po pierwsze, żebyśmy w sakramencie pokuty dziękowali, byli Bogu wdzięczni za to, czego w nas dokonał od ostatniej spowiedzi, albo od ostatnich, nie wiem, miesięcy, od ostatniej szczególnej spowiedzi. To bywa różnie. Dziękczynienie za łaski, za dary, za charyzmaty. Wychodzimy ze spotkania z Bogiem przebaczającym, miłosiernym Ojcem z łaską, z nową siłą, z nową mocą w przyszłość. I teraz, jak ta łaska w nas działała, inaczej mówiąc, jak z nią współpracowaliśmy? Tu trzeba byłoby podziękowania. Rzadko możemy spotykać się, tak mi się wydaje, w sakramencie pokuty, żeby jakiś człowiek przyszedł i powiedział, że Panie Boże, dziękuję Ci za łaski, które mi dałaś od ostatniej spowiedzi. Nie mówimy o tym. Nie znaczy to, że ktoś nie mówi, bo nie chce mówić. Często jest tak, że nie jesteśmy tego po prostu świadomi. Ale mnie ta myśl kiedyś uderzyła i to właśnie mówi kardynał Martini, żeby dziękować Bogu za łaski, które Pan Bóg nam dał, że modlitwa powinna zacząć się od dziękowania, od wdzięczności za Boże dzieła, które Bóg w nas dokonuje. Dopiero na drugim miejscu wyznawanie grzechów, mówienie o swoim życiu. Tak to ujął kardynał. Mówienie o swoim życiu, to mi tak kiedyś uderzyło, że to mówienie o swoim życiu jest dość ogólnym stwierdzeniem, ale pod tym się kryje to, czego doświadczamy, to, co przeżywamy. To może być nasze cierpienie, nasz ból, nasze problemy, trudne relacje międzyludzkie, rozpacz, samotność, zagubienie, niepewność, wracająca przeszłość, powiemy zranienia. To jest moje życie. Mój alkohol, moje zniewolenia, jakaś moja podłość, upokorzenia, nie wiem, już nie będę wyliczał innych rzeczy. To jest moje życie, ale obok też moje grzechy. A więc moje decyzje dobrowolne i świadome, w których popełniam zło. Wybieram zło, a nie dobro. I chcę o tym Panu Bogu opowiedzieć. A po trzecie, żeby w sakramencie pokuty zawierzyć Bogu moją przyszłość. To też mnie kiedyś bardzo uderzyło. Przyszłość. To znaczy, że to, co Bogu oddaję, już do mnie nie należy. Oddaję Mu przeszłość. Oddaję to, co było. Oddaję to, czego żałuję, to, co Bogu wyznaję, przed kapłanem, ale Bogu. On jest tego świadkiem. Bóg chce, żebyśmy grzechy wyznawali przed świadkiem. Dawid wyznał swój grzech przed Natanem, kiedy uwiódł żonę Uriasza Hetyty Batrzebę, kiedy zabił rękami Filistynów Uriasza, męża Batrzeby. Przychodzi Bóg poprzez Natana i mu to wszystko pokazuje. I Dawid grzech wyznaje publicznie, głośno. Podobnie Bóg chce, żebyśmy wyznawali swoje grzechy jemu, ale przed kapłanem. Dlaczego? Żeby uniknąć kłamstwa, usprawiedliwień. Żeby mierzyć się z prawdą o sobie, takimi, jacy jesteśmy. To wymaga od nas odwagi.
I żeby czasem usłyszeć to, czego wolelibyśmy nie usłyszeć.
No, chwilami jest tak, a chwilami usłyszymy słowo pocieszające, które nas podnosi. Mm-hmm. Chwilami jest bardzo trudno wypowiedzieć to, co w nas jest, czego doświadczamy właśnie przed kimś, przed kapłanem. Tutaj jeszcze może takich kilka myśli ważnych. To te trzy momenty może tak najpierw, żeby to podsumować, to co mówi kardynał Martini. Dziękczynienie, mówienie o swoim życiu, o swoich grzechach i zawierzenie Bogu przyszłości. Panie Jezu, zawierzam Ci moją przeszłość. Powierzam Ci to, co będzie. Ufam Twojej miłości, Twojej łasce. Chcę, żebyś pomagał mi w tym, co będzie. Proszę Cię o pomoc, żebym był lepszy, żebym się nawracał, zmieniał, żebym pokutował. Więc zawierzyć przyszłość, a zostawić przeszłość. Nie jest to proste. Myślę, że my często żyjemy przeszłością. Mimo tego, że grzechy swoje wyznajemy i mówimy o swoim życiu, Bogu nas powiedzi, a wracamy do przeszłości. Nie potrafimy się od niej uwolnić. To nie jest takie łatwe. Co nam jeszcze może pomóc w spotkaniu z Bogiem miłosiernym, osobowym? W sakramencie pokuty. Modlitwa. Kiedy chcemy zrobić dobry rachunek sumienia, żeby Bogu powierzyć nasze życie, trzeba byłoby się najpierw modlić o poznawanie swoich grzechów. I co jest ciekawe, że nasza natura jest tak przewrotna momentami, że my nasze grzechy potrafimy wypierać. Potrafimy je usprawiedliwiać. Potrafimy je zagłuszać, tłumić. Potrafimy mówić bardzo ogólnie, bardzo niejasno. Taki był Dawid, król Izraela. Ten, który śpiewał o Bogu, który był umiłowanym synem Boga. A kiedy zgrzeszył, on naprawdę uważał, że nie postąpił aż tak źle. On tak uważał. On tak grzech wypierał. Dopiero Natan musiał mu pokazać, że Dawidzie, bardzo zgrzeszyłeś, bardzo Boga obraziłeś. I Bóg mówi, nie umrzesz ty, ale umrze twój syn, który został poczęty. Czyli aż taki strach człowieka jakby bierze, że śmierć Dawida przeszła na syna. Czyli konsekwencje zła ktoś musi ponieść. Już pomijam, dlaczego tak Pan Bóg wybrał. To już jest jego decyzja, jego tajemnica. Ale mnie tak uderza w tej scenie, że Dawid wyparł prawdę o sobie. Kiedy Natan opowiedział mu o owieczce, którą ma biedny człowiek, a bogacz mu ją zabiera, to mówi, kara śmierci dla tego bogacza ma w czwórnasób wynagrodzić. Natan mówi, to ty jesteś tym człowiekiem. Tą owieczką jest Batrzeba, jej mąż. Zamordowałeś człowieka, a posiadłeś żonę, której mieć nie powinieneś. Łamiesz prawo. Ukryłeś to, o tym nikt nie wie. Ale dowie się cały Izrael. I Dawid pokutuje. Dlaczego zmierzam? Że potrzebujemy modlitwy o co? By Duch Święty nam pomógł poznać prawdę o nas. Byśmy mogli poznać prawdę o sobie. Duch Święty jest prawdą. Powie Jezus sobie, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Więc poznawanie prawdy o sobie nie jest takie proste bez łaski Bożej. My często mówimy na spowiedzi to, co chcemy powiedzieć i tak, jak uważamy. Ale czy to jest prawda o nas, taka, jaka jest? Stąd potrzebujemy też łaski Bożego światła, Bożego przewodnika. To tak może na początek. Zachęcam, żeby się modlić na przykład przed spowiedzią o potrzebne łaski, by poznać prawdę o sobie, by zrobić dobry rachunek sumienia. I taka może jeszcze jedna rzecz. Co dominuje w sakramencie pokuty? Jakie nasze podejście? Trochę to się wiąże z tym naszym tematem dzisiaj. Prawo, legalizm, czy miłość i podejście osobowe do Boga. Ewangelia bardzo mocno akcentuje podejście osobowe do Boga. I ono powinno być pierwsze. Chociaż podejście prawne też jest ważne, bo ono się zawiera w podejściu osobowym tak naprawdę. Ale myślę, że dużo naszych spowiedzi jest bardzo prawnych, a nie osobowych. Jaki jest Jezus? On podchodzi do człowieka bardzo osobowo. Mówi po imieniu. Na przykład Zacheusz siedzi na drzewie. Zwierzchnik celników. Chce zobaczyć Jezusa. Bardzo pragnie zobaczyć Jezusa. Nic więcej. Słowo Zacheusz znaczy sprawiedliwy. Ludzie myślą o nim i zdzierca podatkowy. Kawał drania. Ludzie przez niego cierpią. Zdradza swój naród. Nienawidzą go. Bardzo bogaty człowiek. A Jezus wie, że w nim jest sprawiedliwość. Imię o tym mówi. On zna jego serce. Wie, że w nim jest ogromne pragnienie. On chce zobaczyć Jezusa. Wchodzi na drzewo. Na to nikt nie wpadł. Kiedy podchodzi Jezus do Zacheusza, gdy widzi go na drzewie, to mówi co? Ty łajdaku? Ty zdzierco podatkowy? Ty celniku? Nie, mówi Zacheuszu, człowieku sprawiedliwy, zejdź prędko z drzewa i przygotuj obiad. Zjemy wspólnie obiad. Dzisiaj będę u ciebie. Mówi po imieniu, bardzo osobowo. Podnosi człowieka, grzesznika, do godności osoby. Pokazuje, że kocha człowieka. Albo inna może scena, na przykład Piotr. Kiedy po zmartwychwstaniu Jezus przygotowuje rano nad jeziorem ognisko, piecze chleb i ryby, Piotr rozpoznaje poprzez Jana, że to jest Jezus, do niego płynie, później jedzą śniadanie. I co mówi Jezus do Piotra? Ty zdrajco? wyparłeś się mnie kilka dni temu. Powiedziałeś, co? Nie znam tego człowieka. Jak mogłeś? Nawet nie użyłeś mojego imienia. Nie, tego Jezus nie robi. On mówi, Piotrze, czy miłujesz mnie? Pyta go 3 razy. Aż w końcu pyta go, czy kochasz mnie? Więc osobowo. Albo na przykład jawna grzesznica, którą przeprowadzają Żydzi, faryzeusze, bo ją złapali na cudzołóstwie. Kiedy ją zostawili, już pomijając całą historię, Jezus ją pyta, niewiasto, nie powiedział prostytutko, jawną grzesznicą, upadła kobieto, nie poniżył jej godności, nie wyzywał, nie zwymyślał, powiedział po imieniu, niewiasto. Czy ktoś cię potępił? Nikt, Panie. I ja ciebie nie potępiam, ale nie grzesz więcej. To mnie tak bardzo uderza, że Jezus patrzy na człowieka bardzo osobowo, patrzy z miłością. Więc nasze spotkanie z Nim w sakramencie pokuty również powinno być w tym duchu. Podejście osobowe do Boga, który kocha. Podejście do Ojca, który miłuje. Stąd to pytanie. Czy ja chcę wyznawać w sakramencie pokuty grzechy Bogu przed kapłanem? Bardzo często jest odwrotnie. Ja myślę sobie, jak tu prawdę powiedzieć i nie skłamać, bo ten ksiądz mnie zna. Albo po prostu, ja się tak wstydzę, tak się boję, co ten ksiądz o mnie sobie pomyśli, albo jak zareaguje, jak mnie odbierze. To nie powinno być decydujące. Różne będą spowiedzi, różni będą księża i też mogą być zmęczeni, zdenerwowani, też mają prawo wybuchnąć. Bywa tak. To są tylko też ludzie, tak jak my. Chcielibyśmy idealnych spowiedzi, bardzo dobrych. Nie zawsze tak będzie. Ale co jest ważne? Moje podejście do sakramentu pokuty. Ja przychodzę do Boga Ojca, któremu chcę grzechy wyznać. Ale w duchu miłości. Chcę na siebie patrzeć w duchu miłości, tak jak patrzy na mnie Bóg. A często patrzymy na siebie jako na grzeszników w sposób potępiający, taki poniżający. Taki bardzo krytyczny. Nie dość, że upadliśmy w grzechach, to siebie jeszcze bardziej poniżamy, bo brakuje miłosiernego spojrzenia. Stąd to pytanie, czy moje podejście do sakramentu pokut jest osobowe, czy prawne? Po czym to widać? Bardzo często spowiedzi, jakie są. Nie byłem na mszy świętej 5 razy, nie modliłem się ileś razy, kłóciłem się z żoną czy z mężem, przeklinałem. I tyle. Spowiedź była ostatnio, 5 roku, rok. To jest podejście legalistyczne. Bardzo prawne. Taka wyliczanka, sucha wyliczanka. Osoba, która się przed Bogiem spowiada i mówi, Boże, Jezu, zgrzeszyłem, obraziłem Cię. Ty cierpisz z mego powodu. Będzie pytał ten człowiek, dlaczego tak robię? Jeśli robię źle, widzę skutki moich czynów, że nie modlę się, do kościoła nie chodzę, kłócę się z żoną, przeklinam, cudzołożę, jest nieczystość, kradnę, jestem nieuczciwy. Dlaczego tak się dzieje? Człowiek, który ma podejście osobowe do sakramentu pokuty, będzie pytał dlaczego. Będzie szedł w głąb, będzie pytał o swoje serce, będzie pytał o to, jak żyje, jak naprawdę postępuje i z czego to wszystko wynika. Osoba, która ma podejście prawne, legalistyczne, będzie sucho wyliczała tylko, co zrobiła. Na tym koniec. Oczywiście ta spowiedź w kontekście podejścia prawnego nie jest zła, bo wielu z nas tak się tylko spowiada, bo tak potrafi. Mi chodzi o to, że możemy lepiej, możemy głębiej, możemy spojrzeć na sakrament pokuty właśnie jako na spotkanie z Bogiem, który nas kocha, a jest to osoba. I stąd ten rachunek sumienia ma być według mnie bardziej w tym duchu zrobiony. Stąd potrzeba modlitwy, potrzeba łaski Bożej, żeby się tak przygotować do spowiedzi. Wcześniej, nie z pośpiechu, nie tak szybko, nie byle jak. Ktoś na przykład nie był 5 roku u spowiedzi. Na przykład wiele osób nie było u spowiedzi 8 miesięcy, ostatni raz na Wielkanoc. To żeby zrobić dobry rachunek sumienia z 8 miesięcy, to trzeba czasu. A większość z nas, jak się spowiada, no byle jak. Tak szybko, ogólniki, powierzchownie, są święta, jest rozgrzeszenie, jest pokuta, to sprawa załatwiona. Czy tam jest rzeczywiście motyw nawrócenia, spotkania z Bogiem? Motyw mojego spojrzenia na to, jaki naprawdę jestem i co bym chciał zmienić? Nie sądzę. Te spowiedzi często są zmarnowane. Tam łaska nie zadziała, ewentualnie słabo działa tak naprawdę. Bo ja naprawdę jestem zamknięty. Ja być może tylko tak widzę, ale nie znaczy to, że to jest wszystko o mnie, bo nie włożyłem wysiłku, żeby się dobrze poznać. A może trzeba coś poczytać, może trzeba dłuższej modlitwy. Nie wiem, zachęcam Państwa do takiej praktyki, do modlitwy, żeby poznawać siebie, prosić o łaskę prawdy o sobie.
Do tego Państwa zachęcamy. I cóż, nasza audycja dobiega końca. Czas powiedzieć o osobach, które otrzymają od nas upominki. Pan Grzegorz z Gończyc, pani Małgorzata Gołębiowska z Łukowa, pani Bernadeta Pyrka z Łukowa, pani Maria Zadamowa i pani Danuta z Siedlec otrzymają od nas upominki. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za wszystkie SMS-y, za wszystkie Państwa wypowiedzi. Ksiądz Robert Staszuk był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I zapraszamy na kolejną audycję. Tomasz Goska również żegna się z Państwem, życząc dobrej nocy. Anna Kaszczyc również Państwa pozdrawiam i dziękuję za wspólnie spędzony czas.
Świat ludzkich uczuć.